Współodczucie. Zaczynam nie od analizy miłości i nienawiści, lecz od przebadania tych procesów, które nazywa się współradością, współcierpieniem. Względnie od tych procesów, w których, jak się zdaje, przeżycia innych istot stają się dla nas bezpośrednio zrozumiałe, a my w nich uczestniczymy. Czy nie tak dlatego, że w historii etyki, zwłaszcza etyki sympatii Anglików, jak też Rousseau, Schopenhauera itd., owe sposoby zachowania często brano za pierwotniejsze od miłości i nienawiści, oraz mniemano, iż miłość można uznać za szczególną formę bądź następstwo współodczuwającego zachowania. Wejrzenie w te sprawy ma duże znaczenie dla współczesnego stanu problemów etycznych. Ostatnio bowiem owe sposoby zachowania podlegały bardzo różnym ocenom etycznym. Dość wspomnieć o schopenhauerowskim i niczańskim ujęciu współodczucia oraz jego ocenie. Tak zwana etyka sympatii. Zanim przystąpię do analizy, przedstawmy krótko powody, dla których etyka, która we współodczuciu upatruje najwyższą wartość moralną i z niego usiłuje wywieść zachowania moralnie wartościowe, nigdy nie może oddać sprawiedliwości faktom życia moralnego. Pierwsze. Etyka sympatii w zasadzie zawsze zakłada to, co pragnie wywieść, ponieważ nie wiąże ona moralnej wartości pierwotnie z bytem i sposobami zachowania osób, z ich byciem osobą i uposażeniem jakościowym, z działaniem i chceniem itd., lecz chce ją dopiero wyprowadzić z zachowania obserwatora lub tego, kto uczuciowo reaguje na przeżywanie i zachowanie innego człowieka. Z pewnością nie jest moralnie wartościowe sympatyzowanie, na przykład z radością, którą w kimś budzi niegodziwość, albo z jego cierpieniem w obliczu dobra, albo z jego nienawiścią, złością, radością z cudzego niepowodzenia. A czy współodczuwanie, tutaj współradowanie, radości, której A doznaje wobec szkody B, byłoby zachowaniem moralnie wartościowym? Jasne jest, że moralnie wartościowe może być tylko współradowanie się taką radością, która sama w sobie jest moralnie wartościowa i której sensownie domaga się aksjologiczny stan rzeczy, na podłożu, którego ona występuje. Natomiast widzimy tutaj jedną z istotnościowych różnic zachodzących między współodczuciem a miłością. Miłość do drugiego człowieka będzie często domagać się i prowadzić do tego, że bolejemy nad tym, iż może on cieszyć się z czegoś takiego, jeśli na przykład jest okrutny i radują go czyjeś udręki, natomiast czyste współodczuwanie jako takie jest całkowicie ślepe na wartość jego przeżywania. W aktach miłości i nienawiści jest z istoty obecna jakaś wartość, względnie wartość negatywna. W jaki sposób jest ona obecna, przejdziemy do tego później. Współodczucie jest jednak w każdej ze swych możliwych form zasadniczo ślepe na wartość. Drugie. Całkiem błędne byłoby mniemanie, że do każdej oceny etycznej musi dojść za pośrednictwem współodczucia. Przede wszystkim istnieje cała klasa etycznych ocen samego siebie. Czy może mamy tu do czynienia ze współodczuciem? Na przykład we wszelkich wyrzutach sumienia, w skrusze, w pozytywnych ocenach siebie samego? Adam Smith sądził, że tu również wchodzi ono w grę. Wedle Smitha człowiek sam dla siebie nigdy nie napotkałby etycznych wartości bezpośrednio w swoim przeżywaniu, chceniu, działaniu, bycie. Dopiero dzięki przyjęciu postawy widza, który sądami i sposobami zachowania się aprobuje czy gani jego postępowanie, obejrzałby w końcu siebie samego oczami nieuprzedzonego obserwatora. A że poprzez współodczucie bezpośrednio uczestniczyłby w jego, to jest oglądanego nienawiści, gniewie, oburzeniu, impulsie zemsty itd., które kierują się na niego jako widza, więc także w nim rodziłaby się tendencja do samooceny w sensie pozytywnym i negatywnym. Dlatego na przykład wyrzuty sumienia byłyby tylko bezpośrednim uczestniczeniem w tych rozmaitych aktach dezaprobaty obserwatora. Trzeba tu powiedzieć, z pewnością zdarza się, że często we własnym osądzie z siebie zwycięża poniekąd zrażenie, jakie w nas wywołuje zachowanie innych wobec nas, że ich obraz aksjologiczny nas samych jakby zasłania bezpośrednio w czuciu własnej wartości daną wartość, skrywając ją przed nami. Tak bywało na przykład przy okazji średniowiecznych procesów czarownic. Wiele z nich czuło się nawet winnymi czarów i słusznie skazanymi na śmierć. Lecz czyż nie jest to właśnie złudzeniem własnego sumienia, zasłonięciem danej w nim wartości przez sugestię społeczną? Według Adama Smitha, człowiek niesłusznie osądzony, którego cały świat uważa za winnego, musiałby również czuć się winnym. Ba, on przez to byłby, abstrahując od pomyłek na temat stanu faktycznego, winny. Na pewno tak nie jest. Nasze sumienie nic nie wie o tej wszechmocy społeczeństwa. Z drugiej strony człowiek, który z powodu braku sumienia nie czułby negatywnej wartości swego chcenia, który zachowywałby się całkiem naiwnie, jak gdyby niczego nie uczynił, mógłby za pomocą energii psychicznej niezbędnej do tego rodzaju bezczelności zarazić w końcu innych swoim poczuciem niewinności, tak, iż również oni mieliby go za niewinnego. Wówczas musiałby on, według Smitha, również być niewinnym. Z pewnością jednak nie stałby się dzięki temu niewinny. Etyka sympatii błądzi także dlatego, że od razu narusza oczywiste prawo preferencji, zgodnie z którym wszelkie pozytywnie wartościowe, spontaniczne akty należy przedkładać nad akty czysto reaktywne. Każde współodczuwanie jest jednak w swej istocie reaktywne. Nie ma natomiast takiego charakteru, na przykład miłość. Wszelako nie tylko samooceny można dokonywać bez interwencji aktów sympatetycznych. Także w ocenie drugiego człowieka współczucie wcale nie musi pośredniczyć, jak to pokażą dalsze analizy.